prawda?
Proszę bardzo, tak, tak.
Dobrze, to chciałabym pana spytać teraz, już przechodząc do takich bardziej bieżących spraw, pana zdaniem, jak obecna nasza administracja, czyli nasz rząd, powinien się ustawiać wobec prezydentury Trumpa i jaką politykę powinien prowadzić w tej niełatwej, skomplikowanej jednak rzeczywistości, głównie wojny na Ukrainie?
Dobrze, za chwilę się do tego odniosę, tylko wie pani, jeszcze powiem o czym, taką może jedna uwaga, bo panią zainteresuje. Wie pani, że pewna ocena zachowania głównych graczy państw, na przykład w stosunku do Polski, nie tylko, polega na tym, jaka jest wyobraźnia. No. To nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że na przykład Amerykanie, jak było wiadomo, że jeszcze przed zwycięstwem Lewicy w wyborach parlamentarnych, no Amerykanie widzieli, jak na przykład Lewica, SLD ma dużego poparcia, nabiera coraz większego poparcia. To gdy był George W. Bush w Polsce i miał to takie słynne wystąpienie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. To po tym wystąpieniu odbyło się spotkanie Busha z Millerem. Ja w tym też uczestniczyłem, z tamtej strony była Condoleezza Rice głównie. I to widać było, jak oni to świetnie przygotowują, analizują, co się dzieje w Polsce, kto może
przejąć władzę.
Jak wyzyskiwać i przegrywać. To jeszcze tylko Francuzi to potrafili robić, bo podobne rozwiązanie było, jak mieliśmy spotkanie Leszek Miller i ja z prezydentem Francji. Jeszcze zanim wygraliśmy wybory. Więc to też pokazuje jakby dalekosiężność myślenia. Okay. To jest bardzo, bardzo ważne. I rzadko to się coś takiego spotyka.
Aha. Ale to co, myśli pan, że nasza administracja to tak nie wykazuje się dalekosiężnym myśleniem?
Nie, ja to tylko mówię, wie pani, jako znak, jak się niektóre państwa, które mają wyobraźnię, przewidują różne scenariusze, postępują. Jasne. Bo to przecież to też jest. Ale to jest bardzo taki, wie pani, dla mnie przekonujący element wyobraźnia. No myślenie w kategoriach różnych scenariuszy. I to Amerykanie w mniejszym stopniu, ale Francuzi to też robią, bo chodzą wszystko, tego typu nowe spotkania oczywiście dobrze przygotowane, ale utrzymane w tajemnicy, to nie wygląda jakaś rewelacja światowa, ale to jest taki signum temporis.
Jasne. No dobrze, no i a co pan myśli właśnie o tej naszej obecnej administracji, czyli rządzie Donalda Tuska? Jak oni sobie będą radzić? Jaki kierunek powinni przyjąć?
No wie pan, to jest takie pytanie otwarte. My na pewno musimy grać też na kilku fortepianach, ale kłaść akcent z jednej strony na pewno na dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony z Unią Europejską. To nie jest jakby wybór, czy kogoś bardziej tatusia, czy mamusia. No, to łatwo powiedzieć, a trudno zrealizować. Moim przekonaniem jednak powinniśmy kłaść duży nacisk na politykę w ramach Unii Europejskiej. I to Tusk, który ma duże doświadczenie, w końcu spędził parę lat jako szef Unii Europejskiej, upraszczając i używając takiej kategorii, to on jest przygotowany na to. Ale jak to jakby ta konfiguracja świata tych 200 podmiotów, oczywiście nie się dla nas liczy, tylko kilka czy kilkanaście najważniejszych, to nie jest łatwo odpowiedź, nie jest łatwa odpowiedź, no bo to scenariusze mogą być różne. No. Więc ja uważam, że trzeba oczywiście uczuwać jak najlepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale nasza jakby siła i może być głównie pokazana w ramach Unii Europejskiej.
A, rozumiem. Okej, okay. No a jak pan słyszy, teraz się pojawiły takie pytania, znaczy takie stwierdzenia ze strony Amerykanów, że to są oczywiście nieoficjalne stanowisko jeszcze całkowicie, ale że na przykład, że no, trzeba zakończyć tę wojnę na Ukrainie w ten sposób, że zamrozić konflikt na linii frontu i jakąś tam zbudować jakąś taką strefę zdemilitaryzowaną wokół tego konfliktu, trochę terytorium oddać Rosjanom, no ale generalnie niech porządku w ogóle na Ukrainie pilnują państwa europejskie. To co pan sobie o tym myśli? Jak pan na to patrzy?
No ja patrzę na to, z jednej strony zderza się podejście realistyczne, to co Niemcy nazywają ładnie realpolitik, a z drugiej strony no, trzymanie się wartości elementarnych zobowiązań. Rosjanie kontrolują dzisiaj około 20% terytorium Ukrainy.
Tam.
No to i militarnie nie chcę powiedzieć, że no, zwyciężają powoli, ale na pewno są stroną, która zyskuje. Ukraińcy.
Tak. Ukraińcy już stracili, tak. I to by było.
Już stracili także.
Tak, to, i to by było zamrożenie ich strat, prawda?
Tak, także jakby utrzymanie tej sytuacji jakby długofalowo dla Ukraińców jest nie do przyjęcia. Z drugiej strony pani, w Ukrainie, jeśli ja to dobrze analizuję i widzę, są te sygnały, to no, niestety jakby pozycja Zełenskiego słabnie jako prezydenta.
Tak.
Oczywiście nie dojdzie w najbliższym czasie do nowych wyborów, ale on dzisiaj chyba mógłby nie wygrać tych wyborów.
Tak, traci popularność.
Traci popularność z oczywistych powodów i jakby jego poprzednik był bardziej popularny niż on. Tak? Dobrze teraz zajmuje stanowisko wiadomo ambasadora Wielkiej Brytanii, no ale to są kwestie personalne. To jest bardzo trudne pytanie, jak przypomina to taki ponury żart, który miał wiele odpowiedzi, jak wyjść z sytuacji bez wyjścia. Tak? Oczywiście powinniśmy zdecydowanie pomagać Ukrainie. Ale ta kwestia na przykład, a ile powinniśmy popierać decyzję, to nie my będziemy podejmowali ostatecznie.
Tak.
Może na szczęście, czy na ile jakby broń zewnętrzna może być użyta na przeciwko celom samej Rosji. To jest pytanie najważniejsze.
A pana zdaniem Ukraina byłaby w stanie toczyć tę wojnę bez pomocy Amerykanów?
Nie, to jest wykluczone. Wykluczone. Czy pani redaktor pytanie dotyczy takich sytuacji? Albo to znaczy, że co, że Unia by ją popierała, że Unia Europejska by popierała Ukrainę, a Stany nie?
No na przykład, no ja tak zrozumiałam tę wypowiedź ostatnią właśnie z tam kręgów Trumpa. Niech się Europa zajmie Ukrainą, a my mamy swoje sprawy. W tym sensie. No to nie to, że oni by się przerzucili na popieranie Rosji, nie? Ale po prostu zgłosiliby takie dezinteres mam. To już nie nasza sprawa.
No to wie pani, to było bardzo smutne w kontekście systemu wartości i różnych rzeczy. To jest takie cyniczne podejście. Byłoby to cynicznym podejściem. Ale dziś jak się pytał o realpolitik, to nie wiadomo, czy to nie jest realpolitik. No. W moim przekonaniu właśnie to sam Trump. Pani to dobrze wie. Słowo Trump po angielsku to jest atut. Jak w brydżu się gra, jak się mówi one no Trump, to jedno bez atut w sytuacji. Nie wiadomo, czy Trump się okaże tym atutem. Dla Amerykanów i dla całego świata, czyli może być no Trump, w sensie, że bez atut, no ale bez atut jest w brydżu, pani pewnie gra w brydżu, to wie, że to jest jakby silniejsze od czterech kolorów. Także.
Tak.
Jakieś tam rozumienie. Więc to jest, jak się przypomina, ten ponury dowcip, którego korzenie już nie wiadomo. Ponury to jest pytanie, gdzie są, jak głęboko są. Jak wyjść z sytuacji bez wyjścia? zawsze odpowiedź była taka: przepraszam, ale nie zajmuję się sytuacją Polski, czy przepraszam, ale nie zajmuję się czymś tam.
A, okej, okay. Rozumiem.
Więc to jest, w moim przekonaniu, to jest ogromne wyzwanie w kategoriach globalnych.
Aha.
I czasem gdzie pani no, są jakby szaleńcze rzeczy, to jest na przykład postępowanie Izraela, który ja bardzo dobrze znam, małem zwłaszcza sekretarza generalnego obecnego ONZ, już się kończy jego kadencja, a też będzie ważne, kto to zrobi. Jeszcze z czasów, gdy Antonio Guterres nie tylko nie był sekretarzem generalnym ONZ, nie był szefem jakby struktury, która się zajmuje międzynarodowymi uchodźcami, mm-hmm. ale nie był nawet premierem Portugalii.
Mm-hmm.
No i jeżeli wie pani taki Izrael, to daje to jako przykład negatywny. Uznaje sekretarza generalnego ONZ za persona non grata, no to w świecie niewyobrażalne rzeczy.
To przykre sprawy są, tak.
Bardzo przykre sprawy.
Trump jest w ogóle...
I mówię tobie pani, jako człowiek, który był przez wiele lat szefem Komisji Migracji i Uchodźców w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.
Aha, no tak.
Bardzo to jest wszystko przykre.
A myśli pan, że Europa w ogóle da sobie radę z tą migracją, która nas, bo jakby pan przypomniał o tych sprawach migracyjnych, to też jest trudne. A ta migracja podobno też odegrała ważną rolę w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.
Bardzo ważna.
No właśnie. No.
I to w Stanach, ona wszędzie odgrywa kluczową rolę. To jest dzisiaj jedno ze zjawisk, którym się szczególnie interesowałem. Byłem pani w tylu miejscach na świecie, gdzie się dzieją i działy takie rzeczy. Ja na przykład w Rwandzie, na przykład stałem na celi, byłem szefem pierwszej delegacji Międzynarodowej Rady Europy, która przyjechała do Rwandy zaraz po ludobójstwie.
Aha.
Trupy leżały na ulicach.
Boże, to straszne.
Przerażające, tak. Więc to... Tak, i oczywiście można mówić też o wpływie sytuacji na Bliskim Wschodzie, na to, co się stało w Stanach, ale liczba tych wyzwań jest przerażająca, tak, na skali świata.
No właśnie, a myśli pan, że Europa swój problem migracyjny właściwie rozwiązuje? Czy nie bardzo?
No wydaje mi się, że nie ma jednolitego podejścia do Europy.
Ani
w ramach Unii Europejskiej, ani poza tym.
No ale jest ten pakt migracyjny, tak? Przyjęty.
No to jest tak, ale wie pani, ja na przykład teraz zarzuca pana Michali, że ona nie potrafią dźwignąć odpowiedzi na to wyzwanie, które jakoby postawił przed nią Biden. Ona się zajęła regulacją sytuacji na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Ja dwukrotnie przekraczałem tę granicę w obie strony. I ze strony Stanów Zjednoczonych do Meksyku i z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Nawet kierowałem w Meksyku taką konferencję, która była zorganizowana przez Radę Europy właśnie na te tematy. To jest problem nie do rozwiązania, co niedoświadczona Kamala Harris mogła wtedy zrobić. Prawda?
Rozumiem, no tak.
To jakby wskazano ją, czy próbowano ją wskazać na...
Na porażkę.
Na porażkę. Notabene, wie pani, jaka jest moja teoria. Mhm. Znaczy nie to jest teoria, tylko jak to widzę, bo mamy ten jakiś swój minimalny udział, że ona może dostać pokojową nagrodę Nobla w przyszłym roku.
O, a dlaczego?
No nie dlaczego. Ona już została zgłoszona w zeszłym roku. Aha. Ale ona nie sama, tylko w takiej trójce, jakby Rosjanie powiedzieli, prawda? Że została oficjalnie zgłoszona w zeszłym roku i została oficjalnie zgłoszona teraz. To Norwegowie, prawda? Przecież jak wiadomo, tylko to kiedyś Clinton ją dostał, prawda? Ledwie został prezydentem.
To Obama był. który dostał...
Przepraszam, Obama, oczywiście.
Tak, zaraz na samym początku urzędowania, na zachętę.
Tak, na samym początku jeszcze Przepraszam. A tu chodzi o to, że teraz się pokojowe nagrody na Blanche przyznaje nie indywidualnie, że tak powiem, to grupowo. Ona była trójka opozycjonistów rosyjskich, prawda, i nie tylko. I ona została zgłoszona już w zeszłym roku. Razem z taką działaczką z Hondurasu o prawa kobiet w Ameryce Środkowej.
A trzecim
zgłoszonym mój dobry kolega hiszpański deputowany, jak wiadomo, Hiszpanii zajmują się Ameryką Środkową, to chodzi o pomoc ruchom kobiecym i w ogóle rozwiązywanie konfliktów w Ameryce Środkowej. Czyli to jest trójka kandydatów. Ona, prawda, ta działaczka honduraska i ten Dawid Walsa, mój dobry kolega socjalista hiszpański, który jest wysłannikiem szefa parlamentu środkowoamerykańskiego, bo też działa taki parlament środkowoamerykański. I myślę, że to jest naprawdę bardzo realne.
Bardziej by jej to pomogło, gdyby w tym roku dostała.
To raczej gest, wie pani, ale taki gest może mieć znaczenie, także nawet napisałem takiego tweeta w tej sprawie miesiąc temu, to było to zdziwienie, ale to są procesy, które trwają.
Tak, ale bardziej by jej to pomogło, jakby dostała w tym roku tego Nobla. To może by jej pomogło, a tak to nic z tego.
No więc w zeszłym roku nie dostała, to jak wiadomo,
prawda. O to chodzi.
Czy tego Obamę, wszyscy się też zdziwili, że Obamę, tak jak pani słusznie powiedziała, on ledwie został prezydentem i dostał Nobla.
Na zachętę, bo on dostał Nobla za tak zwany reset z Rosją, później wszyscy od tego odchodzili pospiesznie, jak Rosja zaatakowała Krym.
Znaczy on dostał Nobla na zachętę, tak można było.
Tak. Na zachętę, że będzie dbało o pokój na świecie, a tymczasem się okazało, że reset z Rosją doprowadził do wręcz odwrotnego efektu. Panie profesorze, jeszcze na koniec chciałam pana tylko spytać, czy nasza administracja, no właśnie raczej dosyć lekceważąco wypowiadająca się w przeszłości o Trumpie, może naprawić te stosunki, czy też będą one chłodne przez 4 lata rządów z Trumpa?
To jest łatwo jest pytać, trudno jest odpowiedzieć jakby racjonalnie. Znaczy pyta pani, czy polska strona, czy Polska odpowie właściwie, ale na co? Na sugestie Trumpa, nowej administracji amerykańskiej, czy jaka może być nasza rola? Na razie nie wiadomo, jaka będzie polityka USA, szczerze mówiąc.
No to prawda. Niemniej jednak wiadomo, że zawsze są jakieś te kontakty, że prezydenci przyjeżdżają, prawda, mają tu jakieś interesy. Za rządów PiSu Trump był chyba ze 2 razy w Polsce. O Bidenie w ogóle nie wspomnę, bo on był kilka razy, głównie z powodu wojny na Ukrainie. No ale na przykład czy teraz taki Trump przyjedzie, żeby spotkać się i uścisnąć dłoń premierowi Tuskowi, który o nim wypisywał, żeby jego wyborcy się zastanowili, co robią?
Nie no, więc wie pani, no, z tego punktu widzenia uważam osobiście, że nie wchodzi w grę kandydatura Sikorskiego.
No to wiadomo, to już żeśmy ustalili, tak. To już żeśmy ustalili.
Tak. Jakieś tam mogą być uszustki, no, ale jak się przeczyta to nawet coś w swojej nowej książce pani Błońska napisała, także no jest to, to trudne byłoby to nie wiem, szczerze mówiąc, ja się obawiam, że raczej Trumpa może bardziej faktycznie odnosić się do Unii Europejskiej, aniżeli obecna ekipa amerykańska. Boję się, że to jest dla pani. To Ameryka teraz będzie dominować. Tak?
Okej, okay. No tak. No to...
I że to w skali globalnej może niczego dobrego nie wyróżnić. Tak?
No tak, tego można się spodziewać, bo zwłaszcza, że Trump takie działania zapowiadał, prawda? I tam.
No właśnie, dlatego dla nas, a jeżeli jeszcze się ta sytuacja w Niemczech tak będzie wikłać ogromnie, to nie będzie sprzyjał odbudowie jakiegoś jednolitego podejścia Unii Europejskiej wobec wyzwań światowych. To jest niepokojące. To wygląda, że na to, że ten rząd niemiecki upadnie, że nie dostanie o tym zaufania.
No to moim zdaniem on już upadł, tylko przedłuża go.
Znaczy, upadł częściowo, powiedziałbym. Jeszcze nie jest to agonia.
A właśnie już jest, no bo przecież zaraz będą chcieli coś uchwalić i spotkają się z wetem. No. To zupełnie...
Nie, no wiadomo, że następnym można postawić wszelkie walory na to, że następnym kanclerzem będzie Merz.
Tak.
To też
orzechy przeciwko dolarom możemy postawić, że następnym kanclerzem będzie Merz.
No więc o to chodzi. Także żyjemy w okresie raczej nieprzewidywalności. Na pewno na tym wszystkim wygrywają silni ich pozycje.
A. No i silna zmienność.
I rola Indii, której my nie doceniamy. Dla mnie to jest zawsze, wie pani, byłem wielokrotnie w Indiach. Ja się nazywałam zupełnie najbardziej skomplikowane państwo na świecie. Aha. Z każdego punktu widzenia, historycznego, religijnego, tak. Językowego, wie pani, to jest języków oficjalnych, to można zabierać głos w parlamencie Indii więcej niż w RPA, gdzie jest ich 9. Także. Mm. My tego nie doceniamy, prawda?
Aha, okej. Okay. No tak.
Unia Europejska dla mnie, jeżeli się nie będzie integrować, to będzie zminimalizowana w przyszłości.
Aha, ale tak, no tutaj jest kłopot, nie, z tą integracją Unii Europejskiej, bo pytanie brzmi, pod czyim przewodem mamy się integrować i tu już odpowiedzi są bardzo różne.
To zgadzam się absolutnie, pani ma rację. No, bo, znaczy chętnych do tego, żeby nadawać ton.
Właśnie.
Bo to jak się mówi po francusku, seletom qui fait la chanson. Także to jest ton, który nadaje jakby decydujący wpływ ma na piosenkę, na muzykę.
Tak.
No to chętnie dużo widać, jak się Wielka Brytania wyautowała sama, prawda?
Tak.
No, że tak. To już nie jest ta rola, dlatego i w tej piątce, o której mówię, nie ma. Więc nic się nie zmienia w tym sensie, że jest więcej pytań niż odpowiedzi.
No właśnie. No dobrze. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Proszę mi przypomnieć swojego maila.
Bardzo proszę. Mhm. Bardzo proszę. Iwiński, bez znaku diakrytycznego.
Tak.
Iwiński.
Tak.
Kropka.
Tak.
Tadeusz.
Tak.
Małpa@gmail.com.
Super. Ja tak.